zawodowi pasjonaci.
Ludzie z pasją. Zaprasza
Katarzyna Łakomiak-Korach. Wszyscy musieli kiedyś podjąć tę decyzję. Kim zostać? Co robić w życiu? Dążyć do zrealizowania marzeń, a może postawić na sukces finansowy? A może jedno wcale nie wyklucza drugiego? Myślę, że każdy z nas nosił w sobie to pragnienie, stając w obliczu wyboru zawodu, aby to, co nas pasjonuje, stało się naszą profesją, aby nasza praca nas pasjonowała. Bo przecież każdy zawód wykonywany z pasją i miłością daje bardzo dużą satysfakcję każdego dnia pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym zawodzie zdarzają się lepsze i gorsze dni. O tym właśnie będą te audycje. O cieniach i blaskach różnych zawodów. A tak naprawdę o zawodowych pasjonatach. O ludziach, którzy czerpią ze swojej pracy satysfakcję i dla których realizowany przez nich zawód jest pasją. Zawodowi pasjonaci to audycja, którą rozpoczynamy, a do pierwszej audycji zaprosiłam panią Magdalenę Płotalską, nauczycielkę języka angielskiego i historii w Szkole Podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Goliszewie. Witamy serdecznie, pani Magdo.
Witam, dzień dobry.
Na początku chciałabym, aby nakreśliła pani troszkę historii swojej ścieżki zawodowej. Jak to się stało, że akurat język angielski, historia i dlaczego właśnie takie przedmioty?
Odkąd pamiętam, byłam pasjonatką języków. Generalnie. W pierwszej kolejności języka polskiego, ale to jeszcze z lat podstawówki. Moja polonistka w szkole podstawowej zaszczepiła we mnie po prostu miłość do języka polskiego i właściwie mogę powiedzieć, że całą wiedzę, jaką posiadam, gramatyczną, ortograficzną, leksykalną i taką potrzebę mówienia poprawnie w języku ojczystym, zaszczepiła mi moja polonistka w podstawówce. I od tego to się zaczęło, natomiast języki zawsze mnie fascynowały, zawsze mi się podobały i miałam do tego tak zwany dryk, bo do tej pory mówię dzieciom, nie przejmuj się, ty tego po prostu nie masz, albo ty to masz, czujesz to. Więc zawsze to miałam. Język angielski, wiadomo, może bardziej z tych pobudek takich typowo praktycznych, zawsze wiedziałam, że jest potrzebny i jeśli będę chciała podróżować, dogadać się z kimś w innym kraju, to będzie mi potrzebny. Natomiast rosyjski... No tutaj moja mama byłaby zachwycona, zaszczepiła we mnie ona, ponieważ całe dzieciństwo katowała mnie muzyką rosyjską, poezją śpiewaną i tymi wszystkimi melancholijnymi pieśniami i wierszami. I no siłą rzeczy musiałam tym przesiąknąć, nie było innego wyjścia. A jeśli chodzi o historię, to jest bardzo przewrotna sprawa, ponieważ ja historii całe życie nienawidziłam, nie znosiłam i tutaj też nie do końca byłam może... dobrze prowadzona w tym przedmiocie, ponieważ bałam się tego przedmiotu całe życie, ale gdy przyszła, jakby ta furtka się przede mną otworzyła i dostałam taką propozycję, żeby się dokształcić w zakresie tej historii, to stwierdziłam, że może w sumie jest to jakiś sposób, żeby tą moją znienawidzoną historię pokochać i żeby zmienić to oblicze i może żeby nauczyć się tej umiejętności uczenia kogoś jej w taki sposób, żeby dało się ją polubić.
I dzisiaj historia też jest pani pasją?
Może jeszcze nie jest moją pasją, ale powoli, powoli zaczyna być.
A czy w dzieciństwie marzyła pani, żeby być nauczycielką? Mała Magda bawiła się w szkołę?
Tak, mała Magda bawiła się w szkołę. Miałam taki dziennik w takiej bordowej, skórzanej oprawie, to pamiętam. Stawiałam same zera i jedynki.
Ciekawie.
Ale uczniem był mój brat, no a ponieważ mieliśmy wtedy taką relację dosyć trudną, no to różnie to nam się układało. Natomiast lubiłam bawić się w szkołę, ale nie mogę powiedzieć, że od dzieciństwa marzyłam, żeby zostać nauczycielką. Raczej nie, miałam raczej takie zacięcie sceniczne. Chciałam być aktorką, chciałam być piosenkarką, a na studiach to do mnie jakoś tak dotarło, że chciałabym pracować z młodzieżą. Wydawało mi się, że praca z młodzieżą jednak daje dużo tej satysfakcji. Na początku chciałam być nauczycielką przedszkola, ale teraz z perspektywy czasu dziękuję Bogu, że nie podjęłam tej decyzji, ponieważ kiedy obserwuję moje koleżanki w pracy, które pracują w przedszkolu, to widzę, że pokłady cierpliwości, jakie trzeba naprawdę udźwignąć i sama ta nawet wysiłek fizyczny, który trzeba włożyć w tę pracę, to jest naprawdę coś ciężkiego. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż rzeczywistość takiego nauczyciela w szkole.
Powiedziała pani Magdo, że miała pani też zacięcie takie aktorskie. Wydaje mi się, że dzisiaj w zawodzie nauczyciela trochę też potrzeba tych umiejętności i czasami dobrze zaśpiewać i zagrać. Też mówię tutaj o tych kwestiach emocji, więc to spektrum takich umiejętności w zawodzie nauczyciela jest bardzo szerokie.
Myślę, że tak, chociaż ja miałam takie zacięcie komediowe, takie raczej kabaretowe, no ale w sumie to też się przydaje, tak? Bo poczucie humoru jest ważne w każdym wykonywanym zawodzie i tutaj też ten dystans do siebie jest bardzo ważny, bardzo potrzebny, bo dzieci potrafią być szczere, a nie każdy tą szczerość potrafi udźwignąć.
Na początku powiedziała pani także o jednym ze swoich autorytetów, o nauczycielce języka polskiego ze szkoły podstawowej. To taka osoba, która zaszczepiła, tak jak pani powiedziała, pasję do tego zawodu. Czy były jeszcze jakieś osoby, które spotkała pani na swojej drodze, gdzie dzisiaj może pani powiedzieć, że chciałabym być taką nauczycielką jak dana osoba?
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że chciałabym być taką osobą, ale na pewno podziwiałam moją też polonistkę ze szkoły średniej, która generalnie nie była lubiana. Raczej była takim obiektem strachu. Była taka...
surowa.
Była bardzo surowa. Przede wszystkim była odporna na, cudzysłowie, tak zwane lizusowstwo. Bardzo tego nie lubiła i wyczuwała to. Wyczuwała też taki fałsz i jakby może nawet nie tyle sam sposób jej przekazywania wiedzy, co jej osobowość utkwiła mi w pamięci, że była taka charyzmatyczna, była zupełnie taką indywidualistką i podobało mi się w niej to, że wydawało mi się, że faktycznie ona jest taką pasjonatką literatury, potrafi to w jakiś sposób sprzedać. Mówię, no jej metody nauczania, może już zresztą w tej chwili jest to już osoba świętej pamięci, natomiast w mojej pamięci zawsze gdzieś tam w tym moim sercu coś ciepłego jakiś zostawiła, ten mały taki niedopałek, bo paliła papierosów bardzo dużo.
Ale taki pozytywny
tak, tak.
Pozytywną iskrę, może tak powiedzmy.
Tak.
Była charyzmatyczną osobą i tych charyzmatów i tych różnych, tak jak powiedziałyśmy, też umiejętności nie może nauczycielowi dzisiaj zabraknąć. W jednej ze swoich audycji miałam okazję rozmawiać z osobą pracującą w bibliotece i ona powiedziała, że dzisiaj biblioteka to jest centrum świata i wydaje mi się, że szkoła zawsze powinna spełniać taką rolę, ale w dzisiejszych czasach tym bardziej, że my też jako nauczyciele właśnie mamy być taką osobą, która będzie otwierać na ten świat dobry, nie tylko bazując na obrazie, ale też bazując na słowie.
Tak, myślę, że nauczyciel jest taką osobą, która też kształtuje światopogląd młodego człowieka, bo wiemy sami, jak to jest, mówię teraz z perspektywy rodzica. Rodzic nie zawsze ma czas na to, żeby posłuchać tego swojego dziecka. Często słyszymy dzieci, ale ich nie słuchamy. Stąd może się bierze to cały czas mama. Ja zawsze się nad tym zastanawiam, że w domu tego słuchamy, tego powtarzającego się nawoływania nas, ale to też nie jest bez przyczyny, bo dzieci nas wołają i my odwracamy ten wzrok, słyszymy, ale nie słuchamy ich do końca. A tutaj w szkole plusem jest to, że po prostu mamy czas na to, żeby wysłuchać tego dziecka, żeby odpowiedzieć, żeby wytłumaczyć, żeby poświęcić ten swój czas, tę cierpliwość. Ważne jest, myślę, żeby dawać jakieś takie wzorce zachowań, żeby faktycznie potrafić doradzić, bo mówię, zawód nauczyciela to nie jest tylko zawód przedmiotowca. Naprawdę ja jako wychowawca mogę z całą pewnością stwierdzić, że wiele razy dzieci przychodziły do mnie z tak złożonymi sytuacjami, z takimi problemami, że naprawdę trzeba było wtedy usiąść, zastanowić się poważnie i ważyć każde swoje słowo. To nie przeminie, to gdzieś w tych dzieciach zostaje. To są dzieci, które słuchają osoby z zewnątrz, która jest całkowicie obiektywna. To nie jest rodzic, który zawsze będzie mówił, tak, ty jesteś mądra, ty jesteś śliczna, tylko on faktycznie jest w stanie na zimno ocenić sytuację i udzielić rady, dać jakieś wskazówki. To jest ważne w tym zawodzie, tak mi się wydaje.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk.
Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam.
Powiedziała Pani też o przestrzeni domu rodzinnego swojego i jestem właśnie ciekawa, czy te trochę takie nawyki przenoszą się do domu, że zapomina Pani właśnie wchodzić w tą rolę mamy i łapie się Pani na tym, że jest Pani nauczycielem?
Wchodzimy tutaj na grząski temat. Już nieraz o tym mówiłam, nawet z koleżanką z pracy zwierzałam się i pytałam, czy mają taką samą przypadłość, że często będąc w szkole, tłumacząc jakiś tam zakres materiału dzieciom, potrafię mówić spokojnym tonem, być cierpliwa i rozwijam swoją wypowiedź do zdań nadrzędnie, podrzędnie złożonych i po prostu jestem, bryluję. Natomiast gdy przychodzę do domu i zasiadam z moimi synami do zadań domowych, to już tej cierpliwości tyle nie mam. To jest godzina 17:18 i ja już w tym momencie też chcę po prostu zejść z tego piedestału i stać się mamą, więc bycie mamą dla mnie super, ale tak prywatnie, bez odrabiania lekcji, bez tłumaczenia materiału szkolnego moim dzieciom.
Właśnie, ale tak myślę, że czasami to trudno rozdzielić, bo jednak tak jak Pani też powiedziała, że czasami nauczyciel musi wejść nawet głębiej niż w rolę wychowawcy. Jest mentorem, trochę czasami staje się rodzicem, takim opiekunem, osobą, której znajduje się zaufanie, wsparcie, więc z tej roli trudno później wyjść.
Tak, trudno wyjść i trudno jest też nie przynieść tych emocji czasami do domu. Trudno jest zostawić to za drzwiami szkoły. Tak, to nie jest taka praca, w której wypełnia się dokumenty, odbywa się ileś tam rozmów na określony temat. To jest coś takiego, że jednak to zaangażowanie emocjonalne musi być. Jeśli tego nie ma, to nie ma dla mnie nauczyciela. Ja w ogóle uważam, że nie ma nauczycieli dobrych i złych. Są nauczyciele bądź ludzie, którzy wykonują ten zawód tak po prostu na zimno.
To jaką dałaby Pani receptę osobom, które dopiero rozpoczynają ten zawód, wkraczają w świat nauczania, wkraczają w mury szkoły? No i myślę, że każdy na początku tej swojej kariery jednak chce, żeby być najlepszym nauczycielem.
Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest po prostu bycie sobą, nie nakładanie żadnych masek, bycie szczerym, prawdziwym, zaglądanie po prostu do duszy każdego ucznia. Bo jeśli będziemy patrzeć tylko na ucznia jako na cudzysłowie Kowalskiego czy numer 2 w dzienniku, to nie jesteśmy w stanie nic z niego wykrzesać, bo nawet jeżeli on będzie miał piątki i szóstki, to on nie będzie widział tego nauczyciela w tym przedmiocie. On będzie widział swoje cele, które ma wytyczone jasno ilość punktów, natomiast nie znajdzie na pewno w tym przedmiocie pasji. Znaczy, nie chodzi mi też o to, że każdy musi być pasjonatem danego przedmiotu, czy też przedmiotu, którego ja uczę. Natomiast myślę, że dając część siebie, nawet czasami opowiadając jakieś anegdoty, wtrącanie takich małych iskierek do tych codziennych lekcji, budzenie takiej ciekawości, budzenie kreatywności u dzieci, pobudzanie ich wyobraźni, to jest jakby klucz do tego, żeby oni skupili tę uwagę. Mówiliśmy tutaj o tych obrazach. Jest coraz trudniej być nauczycielem, ponieważ dzieci coraz więcej oczekują. Mają dużo tych bodźców na co dzień. Są nauczone pracować głównie z obrazem. No więc taki nauczyciel po prostu, który stoi w szarej klasie i opowiada, może zainteresować. Uważam, że może, tylko musi to zrobić w taki sposób, żeby sam czuł, że jest w tym szczery i że w sumie to, co mówi, interesuje również jego.
Dzisiaj jest przecież szerokie też spektrum możliwości, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela. Mamy bardzo dużo pomocy multimedialnych, wspaniałe materiały, czy projekty, inicjatywy. I chyba przyzna mi Pani rację, że uczniowie naprawdę, naprawdę to kochają.
Tak, uwielbiają taką mnogość zadań do wykonania, taką różnorodność. Wiadomo, że pisanie w zeszycie w tym momencie dla żadnego ucznia nie jest czymś ciekawym, interesującym. Może jeszcze dla nas, kiedy uczyliśmy się tej wspaniałej, pięknej pisowni od jednej linijki do drugiej, było to dla nas coś ciekawego. W tym momencie to jest po prostu nierealne, no więc musimy się dwoić i troić. Chociaż też nie zawsze uważam, że takie zasypywanie ich różnymi metodami, formami, obrazami i
wszystko
tymi zadaniami.
Mhm.
Tak, wszystko w równowadze, ponieważ nadmiar tego też powoduje takie ogłupienie u dzieci. Myślę, że mimo wszystko, chociaż wszyscy twierdzą, że szkoła powinna już może wywędrować do chmury, cały czas nauczyciel jest w stanie wiele zrobić. Tylko kwestia tego kontaktu, tej komunikacji. To jest podstawa.
Ale też powiedziała Pani coś pięknego, że kiedy przekonamy do siebie, to też możemy przekonać do przedmiotu, bo przecież za tym jakby może podążać właśnie ta myśl. Pani jest ciekawą osobą, lubię Panią, więc no, ta matematyka nie może być taka zła.
Może to,
przecież.
Co mówi, nie jest aż takie do końca i
trudne.
czy trudne. No ale mówię tak, jak wcześniej wspomniałam, ja na przykład pamiętam te moje lekcje historii, które naprawdę były dla mnie trudne, ponieważ nauczyciele, którymi miałam do czynienia, którzy uczyli mnie historii w szkole średniej czy na studiach, być może byli pasjonatami swojego przedmiotu, natomiast nie byli pasjonatami swojego zawodu. I tutaj pojawia się tutaj ten problem. Brak empatii, brak komunikacji, brak zrozumienia. Naprawdę, ja nie rozumiem, jeżeli przychodzi uczeń, który mówi, że nie mógł czegoś zrobić z jakichś prywatnych przyczyn, naprawdę takich rozsądnych. No każdemu może się coś przydarzyć w życiu, przecież nikt nie buja na chmurce, sobie nie lata, różne rzeczy się dzieją. Nie mogę zrozumieć, jak można tego po prostu nie wybaczyć. Ja nie mówię, żeby być takim całkowicie pobłażliwym, ale no mówię, być człowiekiem. To myślę, że w każdym zawodzie się sprawdza.
Na szukanie szczęścia w innych światach szkoda nas. Tyle jest piękna, gdy umiesz patrzeć. Kłania się chwili, która trwa. Masz świat u stóp, masz życia cud. Masz
Troszkę już Pani powiedziała o tych cieniach, o tych trudnościach w zawodzie nauczyciela, ale co dzisiaj, tak jakby Pani powiedziała, wysuwa się na plan pierwszy, jeżeli chodzi o właśnie o te trudności? Co jest trudne w tym zawodzie?
Dla mnie zawsze trudne jest to, że do pewnej granicy pomocy mogę dotrzeć, natomiast nie zawsze jestem w stanie pomóc na tyle, na ile bym chciała. Ciężko jest mi czasami, kiedy widzę, że coś dzieje się złego z dzieckiem. Wiadomo, pewne środki zaradcze szkoła oczywiście może przedsięwziąć, natomiast jest mi czasami tak po ludzku szkoda. Dzieci, które mają trudną sytuację, a oczekuje się od nich realizowania tych samych celów, gdzie wiadomo, że jest to po prostu nierealne z takiej czy innej przyczyny. To mnie zawsze bardzo boli. Boli mnie to, bo nie potrafię do końca nawet skoncentrować się podczas takiej lekcji, kiedy widzę, że dziecko jest zagubione, kiedy widzę, że coś naprawdę poważnego się dzieje. To mnie zawsze boli. Bardzo mnie to boli.
A co raduje?
A raduje mnie każdy dzień w pracy.
Bo to jest pasja.
Tak, bo jest to pasja. Raduje mnie to, co mówią. Raduje mnie to, że razem potrafimy się śmiać, mimo tej przepaści całkowitej, pokoleniowej, no bo to już jest, nie oszukujmy się, to jest przepaść. To, co oni robią w czasie wolnym, to, co my do nich mówimy, że gdy ja byłem w twoim wieku, to zbierałem papierówki po rowach, a oni na nas patrzą i co to jest papierówka po pierwsze, jakie rowy, przecież to jest niebezpieczne i w ogóle. Wydaje nam się, że nie mamy nic wspólnego, a tutaj potrafimy razem pośmiać się, zrobić coś naprawdę świetnego, tak jak rozmawiałyśmy o tych projektach. I dzieciaki potrafią wiele dać od siebie, tylko one muszą widzieć też, że my dajemy dużo od siebie. No bo jak możemy oczekiwać od kogoś dając siebie 10%, że on nam da 100%. To jest handel.
Musi być pełne zaangażowanie
tak,
z dwóch stron.
Musi być. Ja nie widzę innego rozwiązania. Nawet jak często piszę różne scenariusze do przedstawień. Samo to napisanie scenariusza, ja akurat lubię to robić, tak? No nie każdy, jak mówię, ma dryk do tego. Natomiast ja bardzo lubię pisać scenariusze do przedstawień i jak piszemy scenariusz, ustalamy, czy to wam się podoba, co sądzicie o tej części, a jakbyś to lepiej powiedział, to się robi żywe przedstawienie, w którym udział biorą wszyscy i to nie tylko odgrywają rolę, ale po prostu tworzą całość, tworzą projekt, który później wspominają całe życie, bo to zostaje w dzieciach.
Tak, bo to zawsze ma być wspólne działanie,
tak,
tylko moje.
Tak. Zgadza się.
Dzisiaj pani Magdo, mówi się o pracy nauczyciela, że nie jest łatwo. No różne głosy są, jeżeli chodzi o szkołę, o pracę nauczyciela, ale chciałabym zapytać, jak właśnie zrobić, żeby tej pasji w zawodzie nigdy nie zabrakło, żeby tej miłości do tego, co się robi, nigdy w sercu nie zabrakło, mimo że czasami, tak jak tutaj mówiłyśmy, jest trudno.
Wydaje mi się, że cały czas trzeba coś zmieniać. To jest podstawa. Jeżeli będziemy realizować w kółko te same scenariusze, to wpadniemy w taki kierat, można nawet to nazwać. Natomiast jeżeli przed każdym dniem, ja zawsze tak robię, myślę sobie, aha, jutro mam z tymi, ci lubią robić to, no to zrobimy to trochę inaczej. Dzisiaj odegramy scenkę. Ci mają na przykład słownictwo związane z jakąś tam tematyką, wiem, że są kreatywni, okej, niech sobie pomyślą, w jaki sposób skojarzeniowo mogą zapamiętać dane słówka. No i okazuje się, że potem mam taką bazę danych z tego wszystkiego, tak, bo nawet te ich skojarzenia, te ich formy zapamiętywania pewnych partii materiału zostają później ze mną na przyszłość i przekazuję je. I nawet mówię w innych klasach, pamiętacie tam jakiegoś Kubę, powiedzmy Nowaka, on wymyślił właśnie to zdanie, żebyście mogli teraz zapamiętać, nie wiem, przysłówki częstotliwości. A oni, jak to? Ja mówię, no tak to. Po prostu zadałam kiedyś to pytanie i on ułożył to zdanie i ono funkcjonuje, tak? Powiedzmy od 10 lat funkcjonuje coś, co któryś z uczniów wymyślił i dla nich jest to świetne, tak?
Uczniowie tworzą bazę dydaktyczną.
To my wymyśliliśmy, no to teraz musimy to zapamiętać, no przecież my go znamy, to tworzymy swoją tradycję. Więc myślę, że trzeba się zmieniać, trzeba kochać ludzi, ale to nie tylko w zawodzie nauczyciela, bo jeżeli człowiek nie jest życzliwy drugiemu człowiekowi, to najlepiej zamknąć się wszyscy, każdy w swojej norce. Nic już więcej nie trzeba robić, z nikim nie trzeba rozmawiać. Ja potrzebuję dzieci w szkole, szkolne dzieci potrzebują mnie. Dopóki tak jest, dopóki mamy wzajemną potrzebę tej wymiany informacji, tego kontaktu, to myślę, że wszystko będzie dobrze. Cały czas trzeba się, nie lubię tego słowa i właśnie nie chciałam go użyć, ale użyję go. Trzeba się rozwijać, ale mam tutaj na myśli niekoniecznie rozwój taki stricte zawodowe, czyli szkolenia. Okej, to jest wszystko ważne. Natomiast taki rozwój wewnętrzny. Najważniejszy jest dla mnie rozwój wewnętrzny. Umiejętność sprzedania tych swoich emocji, umiejętność nawet podzielenia się swoimi słabościami, kompleksami, tak żeby dzieci zobaczyły, że ta osoba przede mną to jest żywy człowiek, nie jest idealny. Myślę, że to jest klucz do sukcesów pracy nauczyciela. Często nauczyciele, może już teraz nie, ale w przeszłości pamiętam, nauczyciel to była taka osoba całkowicie niedostępna, taka stojąca gdzieś zupełnie po drugiej stronie. A może właśnie trzeba to odwrócić. Nie mówię, żeby oczywiście siedzieć w jednej ławce z uczniami, ale podejść do nich bliżej tak, żeby oni zobaczyli, że ten nauczyciel też jest kimś takim jak oni, tylko trochę starszy.
Taka piękna myśl przyszła mi do głowy, kiedy mówiła pani o tym rozwoju, a tym głównie rozwoju wewnętrznym, bo o to chodzi też w pracy nauczyciela, to jest bardzo ważne. Żeby być człowiekiem z pasją, też życie musi być naszą pasją. Musimy kochać życie, bo wtedy kochamy ludzi, kochamy to, co robimy i nie myślimy, że to, co teraz wystarczy, jest dobrze i nie może być lepiej. Zgadza się pani ze mną?
Zgadza się. Myślę, że to jest taka kropka nad i w tej naszej rozmowie. Generalnie chodzi o miłość. Taką miłość do życia, do innych ludzi. To zawsze wychodzi na dobre. To jest zawsze sukces. Nic innego nie da się ukuć.
Pani Magdo, bardzo dziękuję za tą pasjonującą rozmowę, pełną pasji, wigoru, energii. Słychać. Myślę, że słuchacze też się ze mną zgodzą, że słychać tę pasję w Pani głosie, w tym, co Pani mówi. I życzę też tak osobiście, żeby nigdy, czy na przestrzeni realizowanego zawodu, czy w życiu osobistym, tej pasji w życiu Pani nigdy nie zabrakło. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Zawodowi pasjonaci.